Żyj z pasją. Żyj z muzyką. Żyj ciekawie.
Po świątecznej przerwie witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i z wielką przyjemnością witam się tutaj ze studia na Zamkowej 4. Dzień dobry, Izabela Wac. Witam serdecznie w audycji Żyj z pasją i muzyką. Ci z Państwa, którzy zajrzeli na radiowego Facebooka, już pewnie wiedzą, że dzisiaj będzie więcej o pasji, mniej o muzyce, chociaż muzyka zaraz będzie i zaraz także wytłumaczę jaka i dlaczego. Ale dzisiaj ze mną uśmiechnięty niezwykle serdecznie i miło gość, rodem z Rzeszowa, chociaż na co dzień mieszkający w Warszawie chyba, tak?
Pod Warszawą. Na linie koło Pruszkowa.
O, to już Państwo też głos mojego dzisiejszego gościa poznali. Bernard Fruga, trener zarządzania, człowiek, którego pasją jest uczenie zarządzania, zarządzania ludźmi, zarządzania przedsiębiorstwami, biznesem. O tym oczywiście dokładnie jeszcze będziemy mówić. Także autor książek, proszę więc... O, dzień dobry Panie Bernardzie, przepraszam, rozpędziłam się, ponieważ koło mnie, proszę Państwa, leżą książki Pana Bernarda, a więc proszę bardzo, bardzo uważnie słuchać naszych dzisiejszych rozmów, rozmów o pasji zarządzania, można tak powiedzieć w skrócie, ponieważ będą konkursy, będzie można książkę pana Bernarda wygrać. Książka bardzo ciekawa, bardzo na czasie mówiąca o tym, jak być dobrym menadżerem, dobrym zarządzającym. Chyba tak w skrócie mogę powiedzieć.
Tak jest.
O samej książce oczywiście jeszcze autor nam opowie. Ona bardzo ciekawa, już sam tytuł jest bardzo intrygujący. Ja powiem szczerze, że troszeczkę tak zapachniało mi Japonią. Nie wiem dlaczego akurat, ale coś takiego. Proszę Państwa, a w międzyczasie będą oczywiście przepiękne kolędy. Kolędy, które wykonują na przepięknej płycie Bóg się rodzi w Karmelu. Karmelitanki, kamelici, bosi z całej Polski i zmówili się, skrzyknęli i nagrali przepiękną płytę i kilka, mam nadzieję, kolęd w dzisiejszej audycji Państwo w tym wykonaniu będziecie mogli usłyszeć, ale to za parę minut pierwsza kolęda tutaj zabrzmi. Oczywiście, jeżeli Państwo będziecie chcieli o coś Pana Bernarda zapytać i oczywiście, proszę Państwa, odpowiedzieć na pytanie, to telefon do studia 17 8 500 500. Z Tomkiem Szalongiewiczem będziemy bardzo pilnie telefony od Państwa odbierać. Będzie można także pisać SMS-y 71051. Przypominam, każdego SMS-a rozpoczynamy od słowa VIA, czyli od nazwy stacji radiowej. Już Państwo wiecie, jak można się tutaj z nami komunikować. To teraz, Panie Bernardzie, no właśnie, tak rozmawiając jeszcze wcześniej przed wejściem do studia, zawsze Pan interesował się takimi kwestiami zarządzania? Zawsze to była Pana pasja? Czy może wcześniej Pan chciał być piłkarzem na przykład?
Nie, chciałem być informatykiem. Nawet nim poszedłem do szkoły średniej, to jeszcze taki chłopaczek z podstawówki. Chodziłem jako taki, powiedzmy, słuchacz, wolny słuchacz do technikum elektromechanicznego na kółko informatyczne. Ja to taki szkrab. 13-14-letni z tymi chłopakami, którzy tam już mieli te 15-16 lat, oni tam mieli te komputery ZX Spectrum i ZX81. Chciałem programować.
Tak,
moim marzeniem to było programowanie.
To dosyć odległe chyba od zarządzania, czy jednak mimo wszystko coś Pan z tych zainteresowań wykorzystuje dzisiaj? Teraz w nauczaniu zarządzania.
Myślę, że dużo się nauczyłem dzięki informatyce, dlatego że ja przez większość życia zarządzałem zespołami informatyków. Także gdzieś koniec końców doszedłem do informatyki, ale nie jako programista, tylko jako menadżer, który zarządzał zespołami programistów, zespołami, które wdrażały systemy komputerowe. Także gdzieś tam
coś tam jeszcze zostało.
Ta lampka informatyki była w tej podstawówce.
Ale w rezultacie skończył Pan studia zupełnie niezwiązane z informatyką.
Tak jest.
Zupełnie odległe.
Psychologię skończyłem, tak.
A
poszedłem do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej, żeby pójść potem oczywiście na politechnikę, na informatykę. No i sobie zdałem sprawę w klasie matfiz, że jestem humanistą.
To bardzo ciekawy przeskok, powiem szczerze, od informatyki do psychologii. No długa droga i skończyło się na zarządzaniu.
Pracę magisterską robiłem profesora Bieli z psychologii, która się nazywała wtedy psychologia przemysłowa, bo to była taka kalka językowa z języka angielskiego, bo w Stanach było industrial psychology, więc u nas na KUL-u to się nazywało psychologia przemysłowa. W tej chwili to występuje pod nazwą psychologia biznesu, bo to jest takie teraz ogładne. Wtedy, w latach 90. to mieliśmy psychologię przemysłową, więc robiłem wtedy pracę magisterską z psychologii przemysłowej, no i wszedłem w przemysł, a w zasadzie w biznes.
I zawsze od początku tej swojej drogi zawodowej chciał Pan się tym psychologią biznesu, już tak mówiąc, oczywiście według tych słów, zajmować? Czy jednak na początku
Nie, to tak mi się wydaje, tak jak patrzę sobie, jak to moja droga prowadziła, to gdzieś tam każdy etap odkrywał swoje jakieś ciekawe kwiatki, ale to było nie do przewidzenia. No, jak na przykład moja pierwsza poważna praca, to była praca w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, OBOP, to instytucja już w tej chwili nie istnieje, wtedy to był taki jeden z ośrodków badania opinii publicznej. I oni szukali kogoś, kto będzie miał połączenie takich dwóch obszarów, nauki społeczne i informatyka, bo wdrażali taki nowy system elektronicznego pomiaru oglądalności telewizji. I ja się napatoczyłem wtedy prezesowi i on mówi: panie Bernardzie, to pan jest idealnym kandydatem, bo pan jest po naukach społecznych, czyli pan będzie rozumiał, jak my to wszystko potrzebujemy wtedy przeanalizować, dostarczyć, a jednocześnie pańską pasją są komputery, więc pan rozumiał, jak my te dane zbieramy. No i tak wszedłem w tą ścieżkę badań, ale badań takich opartych właśnie o elektronikę, informatykę, potem kolejna firma, z którą przyjechałem do Szwajcarii, no i już na całym świecie gdzieś tam zarządzałem tymi systemami monitoringu oglądalności i reklam, co było tak naprawdę właśnie na pograniczu informatyki i nauk społecznych.
Czyli coś łączyło to wszystko, co pan wcześniej robił, czyli ta pasja do informatyki, prawda, z psychologią.
Tak, to wszystko było po coś. Jakby tak z perspektywy lat, jak człowiek patrzy wstecz, to wszystko było po coś, nie? Tak jak patrzymy, nie wiem, w stawówce czy w liceum, to człowiek może pomyśleć, ale po co mi to? Po co ja się tym interesowałem, jak to było niepotrzebne, teraz inny kierunek, czy po co ja teraz psychologię studiuję, jak chciałem być informatykiem? Potem, jak teraz mam 50 lat, tak patrzę wstecz i mówię, to każdy ten element po coś był. To po coś wszystko było, to gdzieś się wszystkie te drogi schodziły.
A pana pierwsze zetknięcie się już takim naprawdę takim doradztwem w zarządzaniu, w biznesie, to pamięta pan te pierwsze chwile?
Znaczy, ja się tym zająłem dopiero w roku 2013, bo do końca roku 2012 ja byłem globalnym wdrożeniowcem systemów w tej naszej firmie, czyli w zasadzie od lat 90. do końca 2012 roku latałem po świecie, rozwijałem firmy, szkoliłem ludzi, przekonywałem, żeby korzystali z naszych rozwiązań. I potem w którymś momencie był taki dobry z perspektywy czasu epizod w naszej firmie, bo to była firma rodzinna, włoska, takiego dottore Alberto Colussi, który pochodził z Wenecji, miał firmę w Mediolanie i on tą firmę sprzedał Amerykanom, korporacji. Czyli z firmy rodzinnej znaleźliśmy się w firmie w korporacji. No i w korporacji po 3 latach zaczęło się robić bardzo korporacyjnie. Ja nie jestem zwierzęciem korporacyjnym. Został świetny pretekst, żeby sprawdzić, czy trawa jest zielona po drugiej stronie płotu. No i wtedy sprawdziłem, odnajdując
się... Okazała się zielona.
Okazała się bardzo zielona.
I w ten sposób wszedł pan na ścieżki uczenia ludzi zarządzania.
Tak. No pierwsze sam zrobiłem studia, czy kurs trenera zarządzania, no bo to z jednej strony ja dużo wiedziałem o zarządzaniu praktycznie, ale czymś innym jest być specjalistą w jakiejś dziedzinie, a czymś innym jest umieć innych uczyć. Więc ja odbyłem takie dość duże półroczne zajęcia trenera zarządzania, jestem certyfikowanym trenerem zarządzania i tam mnie uczono, jak uczyć innych. Czyli jak przekuć to, co wiem, na to, żeby inni zrozumieli to, co ja wiem.
Bardzo ciekawie zabrzmiało, ale to fakt, bo wiadomo, praktyka praktyką, prawda, ale trzeba umieć to swoje doświadczenie, swoją wiedzę, umieć, jak to się mówi, w cudzysłowie sprzedać, prawda, innym. No właśnie, to może, panie Bernardzie, tak zahaczmy już o to zarządzanie. No właśnie, kierowanie zespołami ludzi, tak się czasem niektórym wydaje, że to jest takie proste, prawda, awansują na przykład w firmie, no i właśnie, nagle z pracownika, który słuchał poleceń, muszą sami te polecenia wydawać. I zaczyna się czasem, no problem, bo to nie jest takie chyba proste zarządzać zespołem ludźmi.
Jak mówi mój znajomy, w zarządzaniu wszystko jest proste, tylko niełatwe. Czyli tak,
proste.
Jest to proste, bo jak zaraz sobie o tym porozmawiamy, to żeby to ogarnąć, to się okazuje banalnie proste. No to czemu tylu ludzi tak źle zarządza? No bo niełatwo jest to wdrożyć. Niełatwo jest stosować dzień po dniu te dobre praktyki zarządzania. No bo w zarządzaniu chodzi o 4 bardzo proste rzeczy. Chodzi o to, po pierwsze, by zaplanować, żeby planować, co ma być zrobione. Po drugie, żeby zorganizować, czyli poukładać ludziom pracę. Po trzecie, zmotywować ich, czyli pilnować, żeby im się chciało. No i po czwarte, kontrolować. No bo patrzeć, jakie są rezultaty. No w zasadzie są 4 fundamenty zarządzania. I czy zarządzamy małym zespołem, dużym, w urzędzie, w wojsku, w biznesie, czy sobą, czy zespołem, to są te 4 filary. Bardzo proste. No to skoro takie proste, dlaczego takie niełatwe?
Bo chyba czasem jest tak, że boimy się też te filary zastosować w życiu. Bo czasem wydanie tak zwanego polecenia służbowego okazuje się rzeczą no, bardzo trudną.
No, często jest tak, że jak już musimy wydawać polecenie służbowe, to znaczy, że już jest kiepsko.
No
bo
no właśnie.
Jeżeli ja już muszę się uciekać do autorytetu strukturalnego i powiedzieć, proszę to zrobić, bo jestem szefem, ten pracownik zrobi i mówi, ależ ty jesteś słabym szefem, skoro ty musisz mi rozkazywać, no bo właśnie. Nie potrafiłeś, proszę, mnie przekonać. Zapaliśmy jego serce do tego celu, tylko musisz wydawać im polecenia służbowe. Także no tak, to jest jedno z ważnych narzędzi, autorytet strukturalny, a to jest tylko jeden z autorytetów, bo przecież bardzo ważny jest tak zwany autorytet moralny szefa, czyli szef, który mówi to, co robi, czy podąża za swoimi obietnicami, czyli często szefowie, z którymi pracowaliśmy kilkanaście lat, mają autorytet moralny. On mówi, słuchajcie, przyjdźcie w sobotę, będzie premia. Ale będziemy to mieć na piśmie? Nikt nie będzie pytał, czy będzie na piśmie. Ten szef zawsze, jak obiecywał, zawsze to było. Ma autorytet
dotrzymuje
moralny. Dotrzymuje słowa. To jest bardzo ważny autorytet u szefa. Ale też niezwykle ważny jest autorytet wiedzowy, czyli szef, który się zna na tym, czym zarządza. Mówi się w zarządzaniu, że nie ma problemu w tym, żeby objąć daną komórkę czy firmę, nie mając bladego pojęcia o tym, czym się zajmujemy, ale jest niewybaczalne, jeżeli po roku czy dwóch wciąż nie wiem, czym zarządzam.
Mylę ludzi, mylę nazwiska, mylę kompetencje, zadania.
Zadania, ale często jest tak, że w biznesie jest bardzo często w dużych firmach, że prezesi przechodzą z branży do branży. Ktoś na przykład pracował w branży spożywczej, jutro będzie na przykład w zbrojeniówce pracował, pojutrze będzie na przykład pracował w usługach. I teraz jak on przechodzi ze zbrojeniówki do branży spożywczej, on o spożywczej może mieć niewielkie pojęcie, ale on zwykle jako dobry szef natychmiast zaczyna się uczyć. On po pół roku, po roku tyle o tym wie, że ktoś powie, ale on dużo wie. Ja mam takiego klienta, moim klientem jest Port Gdański. Ogromna firma, bardzo ciekawa, bo to jest główny płatnik podatku do polskiego państwa. Wszystkie akcyzy, podatki importowe przez Port Gdański przechodzą. I tam jeden z szefów, to jest człowiek, który wcześniej pracował w branży farmaceutycznej. Jest tam chyba ze 3 lata w tej chwili w porcie. Jak ja rozmawiam ze starymi portowcami, oni mówią, ale Adam wie o porcie więcej niż my. Bo Adam to jest taka klasa menadżera, który od pierwszego dnia zaczął się uczyć portu. On w tej chwili o porcie wie więcej niż starzy portowcy. I to jest idealny szef. Taki szef, którego możemy przenieść z branży do branży i który się uczy merytorycznie, czyli ten autorytet wiedzowy. Ale też nie możemy zapomnieć o autorytecie charyzmatycznym. Czyli dobry szef potrafi się komunikować. Potrafi tak mówić jak generał Patton w czasie II wojny światowej, że ludzie po prostu wyskakiwali z butów, żeby iść w kierunku, który wyznaczał generał Patton. Także też autorytet charyzmatyczny jest ważny. Więc to, o czym pani na początku powiedziała, czyli autorytet strukturalny, typu polecenie służbowe, jest to jeden z ważnych autorytetów w zarządzaniu, ale mi się wydaje, że jest najsłabszy tak naprawdę.
I powinien być chyba ostatecznie tylko używany, prawda?
Szef, który biega i rozkazuje, tak człowiek patrzy i mówi, Boże,
ale nie, ale jeszcze dzisiaj pokutuje taka wersja zarządzania, że jak wydam polecenie, to znaczy, że jestem dobrym zarządzającym, a to chyba nie o to chodzi, bo czasem takie polecenie wydane takim groźnym głosem powoduje, że oj... Nie chce się do pracy przyjść.
No, można wygrać bitwę, ale przegrać wojnę. Czyli można zmusić pracownika, żeby dzisiaj coś zrobił, ale nie rozpalę jego serca, nie doprowadzę organizacji do większych celów.
I chyba też jest ważne postawienie jasno pracownikom, osobom, którymi zarządzamy, celu swojego działania, prawda? A. Oni muszą wiedzieć, do czego tak naprawdę dążą. Sprecyzowany cel.
Tak, tak. Badania
jeśli tego nie będą znać,
że,
to
że poczucie
pójdą...
sensu jest jednym z najważniejszych motywatorów, jeśli chodzi o pracę. To nadanie sensu nawet najprostszej pracy jest niezwykle ważne. I to nie tylko w biznesie, nie tylko w administracji, ale nawet w służbach mundurowych. Ja raz na jakiś czas pracuję z służbami mundurowymi. Pracowałem z jednostką wojskową GROM i tam w jednostce wojskowej GROM rekrutacja jest zwykle wewnętrzna, w sensie z różnych służb mundurowych w Polsce rekrutuje się ludzi do tej elitarnej służby. Więc tam na przykład jeden z oficerów to była osoba, która wcześniej w policji pracowała. I on mówi, miałem takiego szefa, jak miałem służbę patrolową, że nawet jak robiliśmy patrol w najgorszej dzielnicy miasta, to on nas zbierał i mówi, słuchajcie, sens tego patrolu dzisiaj polega na tym, że jak w tamtym tygodniu byliśmy w sąsiedniej ulicy, było mniej zgłoszeń, więcej dzieci mogło spokojnie przespać noc, było mniej przemocy domowej i to jest sens naszej pracy. I on mówi, robili najbrudniejszą robotę w mieście, ale był sens tej pracy. Czyli nawet w takiej pracy...
Czyli najprostsza praca musi jednak być
sens. Tak, rolą szefa jest nadawanie sensu temu, co mamy robić, oczywiście.
No właśnie, to chyba jedna z najpiękniejszych też takich, tak najpiękniejszych elementów dobrego zarządzania, prawda?
Nadawanie sensu.
Proszę Państwa, to może teraz mała muzyczna przerwa. Wracamy już na Zamkową 4 do studia. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj człowiek, którego pasją są wszelkie kwestie zarządzania, czy to zespołami, ludźmi, czy instytucjami, czy organizacjami. Bernard Fruga, autor także książek. Przypomnę, proszę Państwa, że za chwileczkę zabrzmi pewnie pewne pytanie i w czasie następnej kolędy będziemy oczekiwać od Państwa na odpowiedź i oczywiście w prezencie książka wydana przez Pana Bernarda. Ale zanim o tej książce, a w zasadzie książkach, proszę Państwa, będziemy mówić, to jeszcze pozostaniemy w kwestiach zarządzania. Panie Bernardzie, bo tak słuchając i rozmawiając także przed wejściem do studia, zastanawiałam się, czy, bo mówimy cały czas zarządzanie, raczej słowo zarządzanie kojarzy się bardziej z korporacjami, przedsiębiorstwami, wielkimi gigantami, prawda, biznesu. A jak jest z tym zarządzaniem w takich instytucjach samorządowych, w administracji? Czy my tam czasem nie zapominamy, że tam też to zarządzanie powinno być? Chyba, że już jest.
Zarządzanie jest tak zwaną metakompetencją, czyli jest kompetencją, którą wdrażamy tam, gdzie jesteśmy. Czasami nazywamy to, czasami, tak jak pani mówiła, no spontanicznie to robimy. To nawet jeżeli szef jakiegoś wydziału czy szef jakiegoś urzędu powie, ale to jak ja to miałem menadżer, ja jestem urzędnikiem, ale co pan robi? No ja zaczynam rok od tego, żeby zaplanować pracę, żeby ludziom pracę zorganizować, żeby się spotkać regularnie z moimi urzędniczkami, urzędnikami, żeby im się chciało pracować, żeby troszkę ich pocieszyć, jeżeli gdzieś tam były trudne okresy w pracy z petentami czy z politykami, żeby też pilnować, czy realizujemy dobrze, no to panie starosto, czy panie dyrektorze, no pan jest menadżerem, pan zarządza, prawda? Tylko jakby to kompetencja kierowania menadżerska czy zarządzania, ona jest nazywana wprost w korporacjach. Więc to często jest tak, że gdzieś tam w mediach czy w rozmowach często myślimy sobie, a to management, zarządzanie to jest w korporacjach, ale to jest wszędzie. To jest w parafii, to jest w wojsku, to jest w organizacji społecznej, to jest w urzędzie, to jest w samorządzie, to jest też w biznesie. Co więcej, takie dobre praktyki zarządzania do biznesu w XIX wieku przyszły z wojska. Główne takie metody zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii, to gdy była rewolucja przemysłowa, to tak naprawdę przede wszystkim z wojska się uczono, jak zarządzać. Paradoksalnie w tej chwili my, trenerzy zarządzania z biznesu, jeździmy do wojska czy do służb i przekazujemy im wiedzę, jak zarządzać, no bo w którymś tam momencie się okazało, że w cywilu to na tyle się rozwinęło od strony takiej technicznej, że oni korzystają. Także co więcej, no coraz częściej wracają się na przykład do mnie zgromadzenia zakonne. Na przykład siostry salezjanki poprosiły, żeby w tym roku na wiosnę zrobić im warsztaty z zarządzania przedsięwzięciami, bo mówią, tyle dzieł prowadzimy, zatrudniamy też świeckich i tak dalej i też potrzebujemy, panie Bernardzie, żeby pan nas wsparł w zarządzaniu. Także to nie tylko urzęd, nie tylko biznes, ale nawet zgromadzenia zakonne.
Czyli także parafie, można powiedzieć, prawda?
Absolutnie, takie też, no przecież ksiądz proboszcz, który
wymagają.
Z jednej strony prowadzi działalność duszpasterską, ale z drugiej strony przecież ciąży na nim masa odpowiedzialności za prace administracyjne, komunikacja, zarządzanie finansami. Także to oczywiście, znowu, czy to jest tak nazwane wprost, czy nie, to jest tak naprawdę praca menedżerska.
No proszę, powiem szczerze, nawet się nie zastanawiałam, że praktycznie prawie, że w każdym aspekcie naszego życia jednak to zarządzanie, prawda, w jakichś tam nawet elementach musi jednak być do dobrego funkcjonowania. Czy zarządzania można się nauczyć, wyuczyć tak trochę technicznie, można powiedzieć?
Jestem przekonany, że to jest bardzo zbliżone do kompetencji jazdy samochodem. Jestem przekonany, że przeważająca większość z nas jest w stanie zrobić prawo jazdy, z jakimiś nielicznymi wyjątkami. Jednemu zajmie to tydzień, jednemu miesiąc. Ktoś będzie potrafił sprawnie dojechać do pracy, ktoś będzie kubicą, natomiast no, każdy się może nauczyć tej kompetencji. I moim zdaniem z zarządzaniem jest dokładnie tak samo. Jak mnie klienci pytają, spójrz na tego pracownika i powiedz mi, czy on, czy ona może być dobrym kierownikiem. Ja mówię, ale nie jest alkoholikiem, nie jest od hazardu uzależniona, jest osobą uczciwą. Nie, no to wszystko jest w porządku. Ja mówię, to odpowiedź od razu jest, bez oglądania tej osoby może być kierownikiem, ale nie widziałeś tej osoby. Ja mówię, no bo ja nie muszę widzieć. Tak jak mi zapytasz, czy twoja córka może zrobić prawo jazdy, a czy nie ma epilepsji, czy nie ma jakichś innych problemów zdrowotnych, nie ma, to może zrobić prawo jazdy. Także oczywiście, to jest kompetencja, której każdy może się nauczyć.
A czy to nie jest też tak, że ci, którzy są na tak zwanych stanowiskach kierowniczych, od których wymaga się pewnego zarządzania, czasem się jednak boją tego zarządzania?
No bo często błędem, który popełniamy, jest awansowanie osoby, świetnego specjalistę, który w doskonały sposób robi to, co robił specjalistycznie, awansujemy na stanowisko kierownicze i nie przygotowujemy do tego. To troszkę tak, jakbym dał kluczyki mojej córce, dorosły powiedział, Marta, weź samochód, jedź. Tato, ale ja nie zrobiłam prawa jazdy. Nieważne, jedź, prawda, to jest proste. No, tato, dla ciebie jest proste, bo ty jeździsz od 20 lat. Ja potrzebuję zrobić prawo jazdy. A bardzo podobny błąd robimy często w organizacji, gdzie awansujemy specjalistę i mówimy, kieruj, to jest proste. No dla ciebie, szefie, to jest proste. Zrób mi prawo jazdy. Powiedz mi, gdzie mam czytać, gdzie mam się uczyć, na czym to polega. No w korporacjach to jest z klucza, prawda? Jeżeli w korporacjach się awansuje specjalistę, to w dobrej korporacji z zasady to osoba natychmiast dostaje szkolenie menedżerskie, żeby móc kierować. W administracji wiemy, że tego typu kompetencje są niedocenione w granicach pozarządowych czy w służbach różnych mundurowych. To też dopiero się rozwija.
Czyli jednak czasem powinniśmy sami z siebie chcieć uczyć się, prawda? Jeżeli nagle dostajemy stanowisko, na którym musimy kierować, czy to kilkunastoma, czy nawet czasem więcej ludzi mamy pod sobą, to jednak te kompetencje powinniśmy posiadać, prawda? Bo więcej krzywdy możemy zrobić.
Pani powiedziała, to właśnie ten żar musi być we mnie.
Wewnątrz, prawda?
Jeżeli jestem awansowany, szef, organizacja nie miała pomysłu na moje kształcenie, ja powiem, nieważne, mam zarządzać, to jakąś książkę, jakąś wiedzę, jest masa materiałów, książek zupełnie darmowych albo za grosze z bibliotek, prawda? To nie chodzi o jakieś drogie kursy zarządzania, tego się można naprawdę nauczyć z książek, z jakichś materiałów. Oczywiście dużo lepiej się uczyć od praktyków, bo łatwiej mi przewodnik przeprowadzi, niż jeżeli sam będę uważał otwarte drzwi, ale lepszy rys niż nic, prawda? Lepiej sięgnąć po jakieś materiały, po książki, niż zostać sfrustrowanym szefem, który mówi, ale ja nie rozumiem, co się dzieje, nie rozumiem, dlaczego ja źle zarządzam, skoro byłem takim świetnym specjalistą.
No właśnie, może być świetnym merytorycznie w jakimś kawałku, prawda? Ale jak się dostaje nowe zadania, to już czasem bywa różnie. No właśnie, chyba w ten sposób bardzo płynnie, panie Bernardzie, przeszliśmy do książek. Pan Bernard się uśmiecha. Tak, proszę państwa, koło mnie leżą książki, dwie. O bardzo ciekawym, panie Bernardzie, tytule. No, nie da się ukryć. Tak jak powiedziałam, troszeczkę zawiało mi tutaj Japonią i Syrikus. No, zabrzmiało zagadkowo, proszę mi powiedzieć. To są dwie części, proszę państwa. Izrikus 1, pogodne przywództwo, i Izrikus 2, skuteczny menadżer. No i właśnie, skąd pomysł na taki zagadkowy tytuł?
Ten tytuł to jest, można powiedzieć, prosty tytuł, bo to jest nazwisko bohatera książki, bo te książki to są powieści biznesowe, czyli przewodnikiem w świecie biznesu dla nas jest Angelo Izrikus, więc to jest jego nazwisko. Ale jak pani zauważyła, no to dziwne słowo, prawda, coś znaczy. Notabene ono nie pochodzi z Dalekiego Wschodu, ale tutaj bliżej nam kulturowo, bo tak naprawdę rikus to jest hebrajskie słowo. Rikus to jest słowo, które oznacza po hebrajsku koncentrację, skupienie. Można powiedzieć izrikus, bądź skupiony, bądź skoncentrowany, bo ten dar koncentracji, obecności tu i teraz jest moim zdaniem najważniejszą kompetencją wszędzie, i w przywództwie, i w zarządzaniu, i też w takim życiu po prostu skutecznym. Także gdzieś taką myślą przewodnią, którą ja przekazuję moim klientom, to jest to, no, bądź obecny, bądź tu i teraz, przystań, zastanów się, co się dzieje. Jak przystaniesz, jak się zdasz na słuchanie, to jakaś łaska spłynie, jakaś wiedza spłynie, jakieś myśli spłyną, będzie dużo łatwiej niż
umysł będzie jaśniejszy, prawda?
Oczywiście.
Jak troszeczkę tak przystopuje. Ale też ten Izrikus to są literki, prawda?
Tak, bo to...
Tak sobie pilnie wynotowałam, jak grzeczna uczennica.
Tworząc książkę, tak bawiłem się językiem, czyli tak sobie parę wymiarów tego tytułu rzuciłem, czyli z jednej strony nazwisko bohatera, z drugiej strony słowo, które ma swoje znaczenie w języku hebrajskim, ale też z trzeciej siedem takich wymiarów funkcjonowania, które gdzieś sobie też ponazywałem. Ta książka z jednej strony jest po polsku, ale z drugiej strony też gdzieś tam ma swój cień anglojęzyczny, więc to było siedem słów po angielsku, to było independence, simplicity, renewal, indifference, understanding, kindness i zest, czyli to było o autonomii, o upraszczaniu, o zadbaniu o siebie, o regeneracji, o takiej pewnej beznamiętności, dystansie, o życzliwości, o rozumieniu i o werwie. Także to można powiedzieć jest takich siedem obszarów, czyli też te siedem liter, to jest siedem obszarów, które są w obydwu tomach z innej strony pokazane. Czyli w tomie pogodnego przywództwa są pokazane jako taki sposób zmagania się z samym sobą, z wewnętrznym wrogiem, czyli z lenistwem, z egocentryzmem, z tym wszystkim gdzieś, co szefowie...
W każdym z nas czasem siedzi, prawda?
Tak, a to szczególnie jest bolesne, jak to siedzi w liderach, prawda?
O tak.
Bo to widać, prawda? Bo oni są na świeczniku. Nas to siedzi, to sobie gdzieś tam czasami ukryjemy, prawda?
To pójdziemy w swoim zaciszu. Do zacisza domowego właśnie, na herbatkę.
Tak.
Przeczekamy.
Tak. Natomiast w drugim tomie, w Izrikusie drugim, te obszary są rzucone przez pryzmat kompetencji kierowniczych. Także tak jak pani zauważyła, To jest kilka wymiarów tego dziwnego tytułu, który pani po japońsku zabrzmiał.
No właśnie nie wiem dlaczego. Jak pierwszy raz usłyszałam ten tytuł, tak sobie myślałam, coś z Japonią? No, może być ciekawe. Ale powieść biznesowa, to mnie też zainteresowało. Powiem szczerze, do tej pory nie słyszałam, że może być powieść biznesowa.
A Lalka Prusa? To była chyba pierwsza powieść biznesowa. Można tak powiedzieć, jak tak sobie czytałem już niedawno, teraz, że jako dorosły facet, jeszcze raz lalkę, jak tam je w liceum katowali, to wiadomo, jako nastolatek, to się nie rozumiało w ogóle, o co chodzi. Ja czytałem, patrzyłem, jakie decyzje Wokulski podejmował, jak to działało wszystko. Myślę, kurczę, ileż tam było takiej praktycznej, mądrej wiedzy. Można powiedzieć, Lalka była powieścią biznesową. Natomiast bliżej biznesu są takie dość znane powieści biznesowe na temat tak zwanej teorii ograniczeń. Jest taki twórca izraelski, już nieżyjący, Goldratt, który przekazując w przedsiębiorstwach wiedzę o tym, jak skutecznie produkcją zarządzać, pisał powieści. Czyli umieszczał te mądrości w pewnym kontekście firmy, byli konkretni bohaterowie, osoby, swoje życie i on tam przepuszczał nas jako czytelników przez pewną opowieść, z której morałem było nauczenie się tej w miarę skomplikowanej teorii, którą miał nam do przekazania. Więc ja z jednej strony czerpałem inspirację z Prusa, czyli z Lalki, a z drugiej strony z Goldratta, czyli z teorii ograniczeń. Czyli tam bohaterów, którzy przeżywają różne, moim zdaniem, ciekawe historie, a oni są dla nas nosicielem wiedzy czy kompetencji, podpowiedzi na temat zarządzania.
Powiem szczerze, panie Bernardzie, nigdy jakoś na Lalkę nie patrzyłam, że to może być powieść biznesowa. Rewelacyjnie. Chyba sięgnę i odświeżę sobie. A w ogóle państwa też zachęcam. Proszę pod tym kątem może spojrzeć na Lalkę, bo rzeczywiście jak czytamy lektury, czytaliśmy lektury, prawda? Oj, to chyba się czasami nie chciało. Bardzo się nie chciało. Dobrze, proszę państwa, skoro jesteśmy przy książce, to oczywiście teraz, panie Bernardzie, obiecane dla słuchaczy, pytanie chyba powinno zabrzmieć.
Ja mam zadać?
O, tak.
Dobrze, to jeżeli państwo uważnie słuchali pierwszej części naszej rozmowy, to tam mówiliśmy o tym, że szef może budować autorytet na różnych filarach, tak? Bo tutaj pani Iza mówi, a, bo jeżeli szef coś tam powie, mówi, no tak, ale to już jest słabo, ale szef może też to zrobić, tamto i owo. Czyli mówiliśmy o różnych obszarach autorytetów. Jak ktoś z państwa uważnie słuchał, to niech nam powie, jakie to autorytety były. Może jeden, może dwa ktoś zapamiętał. Ja o czterech mówiłem tych autorytetach, ale jeden, no, dwa jakby ktoś zapamiętał, to już będzie postawa tego, żeby pani Iza przekazała państwu książkę.
Proszę państwa, w takim razie teraz chwila muzyki.
Czy autopromocję?
O, proszę państwa, właśnie przed chwileczką skończyliśmy rozmowę z panią Katarzyną, która, jak stwierdził pan Bernard, fantastycznie odpowiedziała na zadane pytanie. To była pani Katarzyna Strzybuski. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców.
Sokołowa Małopolskiego.
No tak, Trzebuska, Sokołów, Poczta.
Tak.
Tak jest, zgadza się. Pani Katarzyno, jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękujemy także za ciepłe słowa, jakie tutaj usłyszeliśmy. Książka trafia oczywiście do pani już za kilka dni. A my wracamy, proszę państwa, do rozmowy. Bernard Frulgał, człowiek, pasjonat kwestii zarządzania biznesem, przedsiębiorstwami, także zespołami ludzi, który fantastycznie potrafi nie tylko opowiadać, ale przekazywać wiedzę, w jaki sposób można tak naprawdę. Panie Merdardzie, zarządzanie to jest współpraca z ludźmi, prawda?
Tak, mi się wydaje, że komunikacja jest w ogóle najważniejszą kompetencją w zarządzaniu. I w zarządzaniu projektami, zespołami. Mhm. Ludzie pytają, a co jest najważniejsze, jakbym zapomniał o tych wszystkich planowaniach, organizowaniach, motywowaniach, kontrolowaniach. Ja mówię, komunikacja. Że się potrafimy komunikować.
Rozmawiać.
I pamiętać, że mamy dwoje uszu, jedno usta, czyli dwa razy więcej słuchać, niż mówić w zarządzaniu. To już tak naprawdę jest dobry fundament zarządzania.
Czyli dobry zarządzający powinien umieć słuchać. Prawda? I
koniecznie.
Nie zapominać chyba też tego, że jego współpracownicy mają mnóstwo wiedzy, prawda? I trzeba tej wiedzy, tą wiedzę potrafić od nich pozyskać. Mhm.
Pozyskać też, ośmielić ludzi też, do tego, żeby mieli odwagę być lepszym od szefa, no bo szef jest jak dyrygent orkiestry.
Tak.
On musi wydobyć z zespołu najpiękniejsze nuty, ma dbać o harmonię w zespole, ale nie musi być najlepszym grajkiem.
No bo...
I w zespole to nawet jest duma, jeżeli dyrygent widzi, że ktoś wspaniale gra na skrzypcach, na pianinie i tutaj ludzie, nie wstydźcie się pokazać swojemu szefowi, że potraficie pięknie grać, ale szefowie, pamiętajcie, jesteście dyrygentami, nie czujcie się zawstydzeni, że ktoś lepiej gra, bo właśnie od tego jest wasza orkiestra, żeby grała pięknie.
A czy nie jest tak czasem, jeszcze zostając przy tym świetnym przykładzie orkiestry, że przychodzi menadżer, który ma czymś zarządzać, czy kierownik, czy dyrektor, czy prezes, i on uważa, że powinien wszystko wiedzieć najlepiej, czyli potrafi grać na skrzypcach, na fortepianie, na gitarze, ale z tego nic nie wyjdzie tak naprawdę.
No taki się nie urodził, co na wszystkim potrafi.
No właśnie. I czasem zarządzający chyba zupełnie o tym zapominają.
Myślę, wydaje, że to też kwestia, żeby stanąć w prawdzie. Żeby mieć taki dystans do siebie, powiedzieć sobie, co z tego, że ja nie potrafię na skrzypcach, że nie potrafię na pianinie. Gdzieś tam potrafię, może na klawiaturze. Ale tak naprawdę potrafię tak słuchać, potrafię tak wydobyć i taką harmonię wprowadzić, że to jest moją siłą i też orkiestra tego ode mnie oczekuje. Przecież orkiestra nie oczekuje ode mnie tego, że ja będę ich pouczał, jak grać, czy będę z nimi indywidualne lekcje robił w tych specjalistycznych tematach. Także tutaj też rozmawialiśmy wcześniej przed audycją, że też nie bać się wieku. Mi się wydaje, że im starszy szef, im później człowiek jest zaawansowany, tym często jest lepiej, ponieważ jest w stanie się nauczyć kompetencji technicznych zarządzania, ale też z wiekiem przychodzi mądrość. Oczywiście niekiedy wiek przychodzi bez mądrości, tak?
Bywa.
Natomiast jednak widzę w biznesie i też poza biznesem korelację między wiekiem a pewną mądrością. No bo znowu, no nie obrażając nikogo młodego, ale po 40 człowiek już niczego nie musi udowadniać. Więc często ten starszy szef jest w stanie z większym dystansem i z mniejszym egocentryzmem spokojniej rozpoznawać sytuację, bo on już co miał udowodnić, to udowodnił. Więc jak awansujemy osobę 20-30-paroletnią, która wciąż się szarpie ze sobą, z udowadnianiem innym, co może zrobić, no to w sytuacji, gdy trzeba faktycznie cele sprzedażowe realizować, ta osoba być może dobrze przymusi zespół do pracy, ale gdy jest kryzys, trzeba się wsłuchać w problemy i się mądrością wykazać, no to wtedy myślę, że siwe włosy się przydają.
I trzeba też umieć rozmawiać z ludźmi, prawda? A nie tylko wydawać te polecenia służbowe, o których tutaj mówiliśmy, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Panie Bernardzie, ja tak bardzo pracowicie pana stronę obejrzałam, jeszcze mamy czas, 17:48. Tomasz jeszcze nie macha, że mamy kończyć, więc jeszcze chwilę mamy czasu. Ale zainteresowało mnie takie stwierdzenie, elektroniczne pigułki wiedzy.
A to jest jedna z...
Apteka mi się pojawiła przed oczami.
Pigułki. Ale w takich czasach w sumie żyjemy, że jak boli głowa, to zamiast uprawiać sport, zmienić dietę...
Później spacer,
czy przyjechać rowerem,
to
łapiemy pigułkę, tak? Pigułkę, żeby mieć ulgę. Ale w zarządzaniu niestety podobnie żyjemy. Ojejku, mam jakiś problem, jakąś pigułkę łyknę, żeby lepiej zarządzać. No i... Okej, chciałbym, żeby moi klienci pracowali fundamentalnie nad swoją osobowością, z tym podejściem do życia, ale praktyka jest taka, że oni pędzą. Mówią, panie Bernardzie, potrzebuję szybko jakiejś pigułki. Ja mówię, no ale jakiej pigułki? No nie wiem, dojeżdżam do pracy pół godziny dziennie, pan mi coś da, że mnie w te pół godziny sobie wysłuchał. No i ja tworzę dla klientów takie półgodzinne materiały, gdzie klient sobie wysłuchuje na temat tej czy innej opcji zarządzania, natomiast wręcz niektórzy mówią, ale to pół godziny, coś w minutę potrzebuję. Ja mówię, dobrze, no to też na YouTubie będą jednominutowe syntezy jakichś tematów. Jednominutówka życia człowiekowi nie zmieni, ale czasami otworzy oczy na pewien temat. Ktoś powie, o kurczę, nie spojrzałem na to od tej strony. A ten fruga pod ciekawym kątem spojrzał i potem już mądrej głowie dość półsłowie, prawda? I wtedy już ten człowiek, który gdzieś tam został zainspirowany, sam sobie przełoży na swoją rzeczywistość. Także to te pigułki są taką odpowiedzią na potrzebę, na ducha czasu. Chcielibyśmy, żeby ludzie byli zdrowi przez to, że się lepiej odżywiają, spacerują, a nie łykają pigułki, no ale chcą łykać te pigułki, no więc produkujemy pigułki.
Nawet w zarządzaniu. Nie, ale zafascynowało mnie to stwierdzenie. No, bardzo ciekawie zabrzmiało. No ale właśnie już też pan powiedział o tym jednominutowy fruga, wideoblog. Obejrzałam pracowicie. Fantastyczna rzecz. Krótko i na temat. Tak jak dzisiejszy świat potrzebuje to, co pan mówi. Szybko, ja już potrzebuję odpowiedzi. I to jest chyba właśnie też pomysł. Jak jednak mimo wszystko na tą minutę przysłowiową troszkę się zatrzymać, może coś przemyśleć, coś tam zostanie.
Tak, no to trochę traktuję troszkę jak taki wabik. Wielu ludzi mówi, ja potrzebuję szybko. I teraz często z tego szybkiego przychodzi refleksja na coś dłuższego. To jest zwykle tak, że ja do moich odbiorców co tydzień wysyłam taki dłuższy 500 słów felieton i tego jest ta jedna minutówka dołączona. I większość moich odbiorców, to są zwykle właściciele firm, szefowie, oni głównie czytają te felietony, a rzadko klikają w te jednominutówki. Natomiast z kolei od drugiej strony wiele osób klikało w te jednominutówki i mówią, panie Bernardzie, ale czy ja bym mogła być coś więcej? No mogła pani coś więcej? Tu na przykład, tu jest taki felieton, może pani otrzymywać, ale jeszcze więcej. No jest książka, nie? A jeszcze więcej. Jest druga książka, prawda? Więc często to jest troszkę taka przynęta, ta jednominutówka. Ktoś mówi, ja chcę szybko, ale jak zobaczę, że szybko, to nie zawsze jest zdrowo,
to potem... Ale potrzeba czegoś więcej.
Trzeba więcej. Wtedy rośnie taki wysublimowany apetyt na to, ojejku, to ja już nie tylko tego fast fooda, tylko może faktycznie pójdę do jakiejś normalnej restauracji.
Dobrego praziaka z czasu.
Mi po Bożemu przygotują właśnie to jedzenie, uleży się w tych przyprawach długo i tak dalej i wtedy też i na trawieniu czuć, że to inaczej się jadło.
No i widzą Państwo, że od kwestii zarządzania można skończyć na jedzeniu. No ale dobre zarządzanie także restauracjami to też jest wyzwanie, prawda? To jest też potężne wyzwanie. Tak. Proszę Państwa, 17:52. Czas jest nieubłagany, to oznacza, że już zresztą Tomasz migał, że musimy kończyć. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest jeszcze ciągle człowiek, którego pasją jest nauczanie zarządzania przedsiębiorstwem, ludźmi, biznesem, przekazywanie swojej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Pan Bernard Fruga. Panie Bernardzie, serdecznie dziękuję za przybycie do studia, za te wszystkie tutaj słowa, jakie padły. Oczywiście moglibyśmy jeszcze rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo. Dziękuję także za książkę i książki. Jeszcze jedna jest też oczywiście słuchaczom rozdamy. I może jeszcze kiedyś, może byśmy porozmawiali o zarządzaniu, jak to naprawdę wszystko powinno wyglądać i zarządzanie z sercem.
Pięknie dziękuję za zaproszenie i to była dla mnie ogromna przyjemność, żeby w moim rodzinnym Rzeszowie móc być w radiu.
No właśnie, rodzinny Rzeszów, tak, pan Bernard, mimo że w wielkim świecie, ale jednak do Rzeszowa zawsze powraca. Ja dzisiaj już Państwu bardzo serdecznie dziękuję, panie Bernardzie, jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i rozmowę i do usłyszenia, proszę Państwa, za tydzień w audycji Żyj z pasją i muzyką.